Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niech będą z wami wszystkimi teraz i na wieki. Amen. Słowo Boże, które mamy rozważać dzisiejszą 17. niedzielę po Trójcy Świętej, czytamy w Ewangelii Mateusza w 15 rozdziale od 21 do 28 wiersza. I wyszedł stamtąd i udał się Jezus w okolice Tyru i Sydonu. I oto niewiasta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała mówiąc: Zmiłuj się nade mną, Panie, synu Dawida. Córka moja jest okrutnie dręczona przez demona. On zaś nie odpowiedział jej ani słowa. I przystąpiwszy uczniowie jego, prosili go, mówiąc: Odpraw ją, gdyż woła za nami. A on odpowiadając, rzekł: Jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. Lecz ona przyszła, złożyła mu pokłon i rzekła: Panie, pomóż mi. A on odpowiadając, rzekł: Niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać je szczeniętom. Ona zaś rzekła: Tak, Panie, ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu panów. Wtedy Jezus odpowiadając, rzekł do niej: Niewiasto, wielka jest wiara twoja, niech ci się stanie, jak chcesz. I uleczona została jej córka od tej godziny. Tyle słów Ewangelii. A Ty, o Panie Boże, racz nam błogosławić Twoje słowo, aby ono mogło umocnić także i naszą wiarę. Ufność w Ciebie, że Ty nas kochasz, przyjmujesz i wysłuchujesz nasze prośby. Panie, błogosław to słowo w sercach naszych. Amen. Drogie siostry, drodzy bracia, chciałbym dzisiejsze kazanie rozpocząć od pewnego osobistego przeżycia. Otóż w latach 80., kiedy budowaliśmy w Bielsku ośrodek wydawniczy, przez kilka lat nie mieliśmy urlopu. Postanowiliśmy więc z żoną na kilka dni się wyrwać w Bieszczady, aby być z dala od ludzi, telefonów, problemów budowlanych, nabrać nowych sił duchowych i cielesnych do dalszej pracy. Po prostu chcielibyśmy być na chwilę sami. Kiedy wybraliśmy się w tamte okolice i udaliśmy na Połoninę Wytlińską, wstąpiliśmy do schroniska, aby się posilić. Kiedy udaliśmy się do okienka, aby zamówić posiłek, pani obsługująca to okienko pilnie nam się przyglądała i za chwilę zapytała, nieśmiało: Czy to ksiądz senior Szarek? Nie miałem wyjścia, musiałem się przyznać. Chciałem być incognito, nie udało się. W czasie spożywania posiłku ta pani przysiadła się do nas i okazało się, że jest rodowitą cieszynianką i przez wakacje pomaga swojej córce w schronisku. Wkrótce potem przypadkowe spotkanie zamieniło się w długą rozmowę duszpasterską. Drodzy, duszpasterz, a także wierzący chrześcijanin, nigdy nie jest na urlopie. Zawsze jest chrześcijaninem i duszpasterzem. I dlatego nie rozumiem czasem, jak młody ksiądz mi powiada, gdy kiedyś siedzieliśmy w Betanii, że dzisiaj nie może mieć modlitwy, bo jest na urlopie. Nie mamy urlopu od modlitwy. I dlatego apostoł Paweł nas napomina, abyśmy zawsze byli gotowi do zwiastowania Ewangelii pokoju. I tę prawdę, którą myśmy przeżyli, dawno temu już przeżył Jezus Chrystus w naszej dzisiejszej Ewangelii. Otóż Ewangelia opowiada nam o Chrystusie, który uzdrawiał chorych nad jeziorem Genezaret, a potem udał się na północ, na północny wschód, do dwóch małych miasteczek Tyru i Sydonu, które leżały nad Morzem Śródziemnym. Miejscowości te były z dala od zasięgu Heroda, leżały w innej prowincji, w prowincji syryjskiej Cesarstwa Rzymskiego. Jest to jedyny przypadek w Ewangeliach opisany, że Jezus był za granicą. Wybrał się za granicę ówczesnej Palestyny. Stanął na ziemi pogańskiej. Tym samym nasz Zbawiciel podążył za prorokiem Eliaszem, który, jak pamiętamy, też poszedł w tamte strony i zamieszkał u wdowy w Sarepcie, a ta miejscowość, jak czytamy, była blisko Sydonu, a więc w te same strony. Tam też prorok uczynił dwa cuda. Pamiętamy jakie? Proszę, kto wie? No, wdowa była biedna, a Eliasz nie miał co jeść i zażądał od niej jedzenia. A ona mu ostatek mąki i oliwy zaproponowała. A on uczynił taki cud, że ta mąka ciągle była w tym garnku i oleju nie zabrakło. A potem ciężko chory syn tej wdowy był umierający i Eliasz go przywrócił, wskrzesił go do życia. Ciekawe, że te dwie drogi się pokrywają. Ale odpoczynek Pana Jezusa i społeczność z uczniami trwała bardzo krótko na tej obcej ziemi. Jezus był rozpoznany przez kobietę, która była poganką. Mateusz ją określił jako niewiastę kananejską, a według Marka możemy się domyślić, że była Greczynką pochodzenia filistyńskiego. I oto rozpoczyna się najwspanialsza historia doświadczenia wiary w Nowym Testamencie. Dlaczego? Otóż kobieta ta, słysząc, że Jezus w tamte strony się udał, wybrała się do jego miejsca zamieszkania. Tak mówi Marek, ewangelista. A ówczesne zwyczaje zabraniały kobietom, tym bardziej pogankom, przyjść do jakiegokolwiek domu żydowskiego. Samo przyjście do obcego domu i szukania Jezusa było dla niej wielkim wyzwaniem i świadectwem jej zdecydowania. Nasz podziw dla tej kobiety staje się jeszcze większy, kiedy słyszymy krzyk rozpaczy jej serca. Zmiłuj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Córka moja jest okrutnie dręczona przez demona. Czy nas to nie zastanawia, że nazwała Jezusa Synem Dawida? Ten tytuł według nauki faryzeuszów przysługiwał tylko Mesjaszowi. Jej wołanie przewyższyło wołanie setnika z Kapernaum. Na zadanie pytania, skąd o tym wiedziała, nie ma odpowiedzi. Możemy się domyśleć, że wieść o Jezusie prawdopodobnie przeszła przez granicę na obcy teren, poza granicę prowincji żydowskiej. Z drugiej strony dla Jezusa była to piękna chwila, gdy ktoś go rozpoznaje i mówi, że jest Mesjaszem, obca kobieta i do tego poganka. Tymczasem jego ziomkowie, uczeni w piśmie, planowali jakby go zgładzić i pozbyć się jego, bo im przeszkadzał. W swym krzyku rozpaczy wypowiedziała całą swoją biedę i troskę dla ratowania swego dziecka. Zapewne odwiedziła już wielu lekarzy, zna chorów, bez skutku. Jej wołanie było podobne do wołania tej biednej wdowy w Sarepcie. Rodzice chorych dzieci są gotowe uczynić wszystko dla ratowania swoich pociech. Takie przykłady znamy nie tylko z telewizji, ale także z naszych własnych doświadczeń, gdzie dzieci nasze są chore. Tymczasem dzieje się coś dziwnego. Jezus milczy. Udaje, że nie słyszy wołanie tej kobiety. Dlaczego? Może, drogi słuchaczu, chciał wypróbować wiarę tej niewiasty. A może i ty, i ja byłeś w takiej sytuacji, kiedy wołałeś w modlitwie, a Pan nie odpowiadał. Może w ten sposób chciał wypróbować jej i naszą wiarę? A może sobie przypomniał Jezus w tej danej chwili, jako że był chłopcem, był też obcym, przechodnim w Egipcie i czuł, co to znaczy być uchodźcą, wykluczonym, wyłączonym ze społeczeństwa. A może zastanawiał się nad żydowską tradycją, czy ma postępować zgodnie z tą tradycją, czy też ją przełamać. A o tradycji świadczyłoby to, co później powiedział: jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. Była to odpowiedź skierowana do uczniów i do tej niewiasty. A więc jego posłannictwo jest ograniczone. Pod wpływem milczenia włączają się uczniowie. Chcą się pozbyć tej natrętnej poganki, kobiety. Znamy takie nasze nastawienie, szczególnie wtedy, gdy ktoś ma jakąś prośbę do nas. Przychodzi w niewłaściwym czasie. Powiadamy: daj spokój, nie mam czasu dla ciebie, idź już sobie. Odpraw ją, aby nie dzwoniła. Powiedz jej tam parę słów od drzwi. Niech odejdzie. Ale taka postawa apostołów i nasza nie ma nic wspólnego z miłością bliźniego. Przeciwnie, jest zaprzeczeniem jej. Kiedy nad tym tekstem się zastanawiałem, to myślę, że Pan Jezus też myślał nad tym, co ma uczynić w danej chwili. Ta niewiasta była poganką. Należała do innej kultury, do wrogiego narodu. Dlatego zwlekał odpowiedzią. Może jeszcze nie był w 100% pewny, że może to uczynić. Nie wiem. Mimo tej szczerej i brutalnej prawdy owa kobieta nie odchodzi. Ale przyszła znowu i złożyła mu pokłon. I woła: Panie, pomóż mi. A on odpowiada to, co już słyszeliśmy. Niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać je szczeniętom. Te słowa były zgodne z tradycją żydowską, ponieważ tradycja żydowska uważała wszystkich niewierzących, a więc pogan, a później nawet chrześcijan, psami. Dlaczego? Bo nazywanie kogoś psem w owych czasach było obraźliwe. A psy były symbolem nieczystości, ponieważ mieszkały na ulicach. Tu wprawdzie w tekście greckim chodzi nie tyle o psa, ile o jakiegoś pieska mniejszego, ale tak tradycja żydowska uważała. Ta niewiasta była tak zdeterminowana, że mimo trzykrotnej odmowy nadal prosi Pana Jezusa. Co więcej, przyznaje mu rację. Mówiąc dzisiejszym językiem, powiedzielibyśmy: okej, jestem psem, ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołów panów. Czy my potrafimy tak się uniżyć, kiedy Bóg czy Słowo Boże nas osądza? Kiedy słyszymy, że jesteśmy grzesznikami? Czy zaraz tak odpowiemy? Tak, Panie, jestem grzesznikiem? Jestem takim psem brudnym? My walczymy. To nie ja, Panie, to nie jest tak. To jest inaczej. Ja nie jestem taki zły jak tamten, prawda? I zaczynamy się porównywać. A ona ma tak wielką pokorę, że przyznaje się, że jest taką nieczystą kobietą, że jest po prostu niczym. Miłość i troska o chorą córkę dyktuje jej rozwiązanie. I wtedy, jak gdyby chciała powiedzieć: skoro nie mogę otrzymać cały chleb, Panie, który jest przeznaczony dla Żydów, to mi daj przynajmniej okruchy tego chleba. Okruszynki. Małą okruszynkę tego, co spada z tego stołu. Nawet ta resztka może mi pomóc. Może mojej córce pomóc lepiej niż 1000 lekarzy i uczonych tego świata. Tylko Ty możesz mi pomóc. Czy to potrafimy tak się uniżyć? Czy tak potrafimy stanąć przed Nim? Módlmy się o to, abyśmy umieli uniżyć się przed mocną ręką Bożą i przyjąć Jego wyrok. A z drugiej strony jestem pewny, drodzy, że oblicze Jezusa w tym momencie promieniowało z radości, kiedy mógł jej powiedzieć: niewiasto, wielka jest wiara Twoja, niech Ci się stanie, jak chcesz. Nie wiem, czy jeszcze jest druga jakaś historia, nie pamiętam, w Nowym Testamencie, gdzie tak długo ktoś prosił, a Chrystus Pan tak długo zwlekał. Ale ta usilna wiara, która zwyciężyła, to jest dla nas przykładem. I dlatego też hasło tej niedzieli: zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. Taka właśnie usilna wiara zwycięża. Nasz Zbawiciel podczas rozmów i spotkań z chorymi zawsze zwracał na ich stosunek do tej sprawy, którą chcieli mu przedłożyć. A w szczególności zwracał na ich wiarę. Czy jest w nich to chcenie? I Nowy Testament daje nam wiele takich przykładów, że tak było. Ten, kto chce przystąpić do Chrystusa, do Boga, ten musi wierzyć, ten musi chcieć, pragnąć, zaufać Jemu. W trakcie rozmowy tej kobiety z Chrystusem, mimo trzykrotnego nie, ona nie rezygnuje, nie obraża się. Przeciwnie, jej wiara wzrasta, staje się mocniejsza. Akceptuje to, co Chrystus mówi. Mimo to, że została porównana do nieczystego zwierzęcia. Zachowanie tej obcej kobiety daje nam wiele do myślenia. Proponuję, abyśmy dziś spróbowali się zastanowić, czego jej zachowanie może nas nauczyć. Jaki jej przykład może nam pomóc w naszej wierze? to jako zadanie domowe. Zastanówmy się, czy potrafimy tak wierzyć. To jest wielka łaska, drodzy, ale i cudowna sprawa. Ale historia Eliasza o pomocy obcej wdowie, dzisiejsza Ewangelia i uzdrowienie córki tej Greczynki oraz historia o uzdrowieniu sługi setnika, czyli kapłana Legii Rzymskiej, która jest opisana w Nowym Testamencie, zawierają w sobie jeszcze inne przesłanie, a mianowicie zapowiedź otwarcia się zbawienia dla pogan. W lekcji starotestamentowej słyszeliśmy o tym, że lud izraelski ma być światłością pogan. I po to Bóg wybrał ten naród. I przez ten naród poganie mają być zbawieni. Słowa te i wywołane wydarzenia, o których mówiłem, są przygotowaniem do misji wśród pogan, do której zostali później powołani apostołowie. To przełamanie się Chrystusa wobec tej poganki. Pomoc Eliasza, wdowie, która także była poganką, i zapowiedź słowa proroka Izajasza, że naród izraelski ma być światłością pogan, to wszystko było jak gdyby pewną linią wskazującą, że nie tylko Żydzi są umiłowani. Tak, to jest naród wybrany i tego nie można kwestionować, ale on miał być światłością dla pogan, aby wszyscy ludzie mogli być zbawieni. Bo jak apostoł Paweł powiada, że zbawienie przyszło przez Żydów. I dlatego wszelki antysemityzm, nienawiść do tego narodu jest grzechem, drodzy. I właśnie dlatego Jezus Chrystus na pożegnanie mówi apostołom: idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Owo otwarcie się dla pogan, dla Żydów, było niezrozumiałe i ich gorszyło. Zresztą podobnie było z judeochrześcijanami, czyli z Żydami, którzy stali się chrześcijanami. Oni początkowo też się bronili przed otwarciem się dla pogan. Ich postępowanie było podobne do naszych lęków i obaw, które mamy w stosunku do obcych, a w szczególności do imigrantów. Smutne jest to, że tymi biednymi ludźmi politycy dzisiaj, którzy mienią się być chrześcijanami, straszą innych. Smutne jest to, że wyznają światopogląd chrześcijański, ale to nie jest światopogląd. To jest tylko polityka chrześcijańska, jak jeden z krytyków napisał w jednym z czasopism, że wielu dzisiaj ma światopogląd chrześcijański. Katolicki. To może być i ewangelicki światopogląd, ale to nie jest wyznanie. Ci, którzy mówią o wartościach chrześcijańskich, a sieją nienawiść do obcych, obojętnie kim byliby, nie mają nic wspólnego z miłością Chrystusową. I to musimy sobie uświadomić, czy tego chcemy, czy nie. Jezus nauczał, że każdemu człowiekowi należy pomagać, bez względu na jego pochodzenie religijne i kulturalne. Właśnie te przykłady o tej Greczynce, niewieście kanonejskiej, i setniku są tego przykładem. A swoim postępowaniem dał przykład, jakimi mamy być wobec obcych. Marcin Luther powiedział kiedyś, jak wierzysz, tak też miłujesz. Jeżeli twoja wiara jest słaba, to i ta miłość jest słaba. Tak, testem naszej wiary jest nasza miłość do bliźniego, do Boga. Co to za wiara bez miłości? Apostoł Paweł powiada wyraźnie, że wiara jest czynna w miłości. I przez miłość poznajemy, czy ktoś jest człowiekiem wierzącym, czy tylko deklaruje swoją przynależność. Prośmy Boga o otwarte oczy, które by dostrzegały biedę naszych bliźnich. Prośmy Boga o otwarte serca, aby nie tylko wiara nasza była na ustach, ale w naszym postępowaniu i w naszych sercach. Prośmy Boga z wiarą w różnych sytuacjach naszego życia, w naszych modlitwach. Nie traćmy nadziei. Warto wierzyć i modlić się. Wiele może modlitwa gorliwego. Mąż Boży, cierpiętnik XX wieku, Dietrich Bonhoeffer powiedział, że Pan Bóg nie wysłuchuje wszystkich modlitw, ale spełnia wszystkie swoje obietnice. Tak, nie każda modlitwa jest wysłuchiwana, ale jest wierny swoim obietnicom i tego się możemy trzymać. I dlatego zachęcam was, drodzy, abyśmy zaufali Jezusowi, kiedy do Niego przychodzimy. Modlili się, prosili z całego serca, tak jak ta niewiasta. Byli wytrwali w modlitwach, w prośbach, a Pan uczyni według swojej woli. Ale zawsze to będzie dla nas dobre rozwiązanie, chociaż z początku może tego tak nie widzimy. Pan jest wierny. Chwała Mu za to. Amen. Módlmy się. Panie nasz Boże, dziękujemy Tobie za Jezusa Chrystusa, który nam wskazał, że możemy przyjść do Niego z każdą sprawą w modlitwach naszych i że możemy wołać, ale najpierw musimy chcieć przyjść, wyznać nasze grzechy, przyznać się do tego, co nas odłącza od Boga, co było przeszkodą, oczyścić nasze kontakty i nasze relacje, abyśmy się mogli dobrze z Nim rozumieć. Panie, wysłuchaj modlitw chciej, boś Ty tylko naszą siłą, jak mówi jedna z pieśni. Przychodzimy do Ciebie z naszymi prośbami i modlitwami, a Ty raczy wysłuchać. Daj nam cierpliwość i daj nam też zrozumienie, że Ty spełniasz obietnice swoje i jesteś wiernym Panem. A dziękujemy Ci, Panie, za wszystkie wysłuchane modlitwy, za te, które stają się potem świadectwem wiary. Dziękujemy Ci za to, że możemy zawsze być z Tobą i zawsze być złączeni w modlitwie, w myślach, ale także i w działaniu z Tobą. Prosimy o wytrwanie. Prosimy o to, Panie, abyś się zmiłował nad nami, kiedy widzisz nas grzesznymi, kiedy widzisz nas bez miłosierdzia i obojętnymi. Dlatego prosimy Cię, zmiłuj się nad tym światem, nad tymi miejscami wojny i niepokoju. Zmiłuj się nad tymi, którzy nie mają ojczyzny, którzy są uchodźcami, wędrowcami, uciekają. Daj, abyśmy tą szansę praktykowania miłości wobec nich i innych potrzebujących wykorzystali. Daj nam też, Panie, odwagę im świadczyć o Tobie i mówić, aby także i dzisiaj Ewangelia Twoja mogła się rozchodzić po tym świecie. Prosimy za wszystkich pracowników misyjnych na świecie, za tłumaczy Pisma Świętego, za tych, którzy niosą tę Ewangelię w prześladowaniach, z narażeniem własnego życia. Przyznaj się do Twego dzieła i niechaj wiara będzie tym, która zwycięża ten świat, w którym żyjemy. O to Cię prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, tym niechaj szczerze serc i myśli waszych w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen.